Poranna rozmowa Radia Centrum.
Dzień dobry, Filip Kozłowski przed mikrofonem, a moim gościem na odległość jest profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie oraz jeden z 13 profesorów, który odszedł z Rady Medycznej przy prezesie Rady Ministrów. Kłaniam się, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, jesteśmy obecnie w piku zachorowań, gdzie mamy ponad 50 tysięcy zakażeń dziennie. Czy pana zdaniem powinien zostać wprowadzony lockdown? Czy raczej póki służba zdrowia jest wydolna, to nic nie zamykamy?
Nie no, na tym etapie, na jakim jesteśmy w tej chwili, to wprowadzanie lockdownu no, raczej jest, bym powiedział, bezcelowe takiego lockdownu totalnego, dlatego że większość krajów jednak odchodzi od takich posunięć. Tak jak pan powiedział, główne zagrożenie z omikronem, związane z omikronem w tej chwili to jest wydolność służby zdrowia. Na razie te łóżka są i to, tak jak widzimy, ten poziom zajętych łóżek jest na razie stabilny. Oczywiście boimy się tego, że za 2-3 tygodnie może być gorzej, ale na razie nie wiemy tego. No, ta niewiadoma jest o tyle istotna, że my nie bardzo się możemy porównywać z sytuacją czy z krajami Europy Zachodniej, dlatego że mamy inny poziom zaszczepienia, więc no, przebieg tej pandemii, tej fali pandemicznej omikrona może być u nas kompletnie różny.
Wasze prognozy z wysypem zachorowań omikronem w drugiej połowie stycznia się sprawdziły. Co teraz pan profesor przewiduje? Czy jest to ostatnia fala, w trakcie której wszyscy się wychorujemy i pożegnamy pandemię, nie wirusa? Czy raczej na jesieni będzie kolejna fala, potem kolejna i tak w kółko?
No oczywiście bardzo byśmy sobie tego życzyli, żeby to była ostatnia fala i jakaś tam szansa na to jest. No, prognozy są takie, że jakieś tam wzrosty zachorowań okresowe i powiedziałbym takie sezonowe mogą nam towarzyszyć jeszcze do roku 2025. Natomiast to już raczej nie powinna być pandemia. To już nie powinien być problem taki, jaki mieliśmy przez ostatnie 2 lata.
Profesor Horban powiedział, cytuję, należy wprowadzić mechanizmy prawne, które w pewien sposób przymuszają do szczepienia ludzi, którzy nie chcą się szczepić lub nie mają takiej możliwości. Koniec cytatu. Zgadza się pan z tymi słowami i jest pan za obowiązkowym nakazem szczepień?
Znaczy, zacznijmy od tego, że te wszelkie działania i zarówno szczepienie, jak i pewne regulacje prawne, o których teraz głośno jest, to jest spóźnione mniej więcej o 2-3 miesiące albo i więcej nawet. A więc tutaj w tym momencie mówimy o takim zarządzaniu sytuacją na przyszłość, bo nikt nie wątpi w to, że wprowadzenie w tej chwili jakichkolwiek regulacji nie zmieni już tego, co się dzieje w tej chwili, a więc te najbliższe 2-3-4 tygodnie one na pewno będą takie, jakie będą i żebyśmy robili, to za bardzo nie mamy na to wpływu, mówię o sytuacji w Polsce. Natomiast no, trzeba się zastanowić nad tym, jak zarządzać tym zakażeniem w przyszłości, dlatego że to, że będziemy mieli w przyszłości, powiedzmy sobie, mniej zachorowań, czy mniej intensywne będą te fale, czy falki, jakbyśmy sobie tego nie nazwali, to nie znaczy, że nie będą umierali ludzie, a więc no, tutaj propagowanie szczepień, a proszę pamiętać o tym, że te szczepienia są cały czas doskonalone. My co chwilę słyszymy o tym, że nowe szczepionki są w trakcie badań klinicznych, zmieniane są pewne formuły tych szczepionek, w sensie no, tych fragmentów kwasów nukleinowych, które kodują te antygeny. A więc no, chcielibyśmy na przyszłość, żeby nawet te takie mniejsze fale okresowe nie powodowały bałaganu, nie powodowały absencji ludzi w pracy, nie powodowały zagrożenia dla osób przewlekle chorych. I na tym poziomie to, co mówi profesor Horban, ma sens. Nie wiem, czy uda się przymusić, to w ogóle jest możliwe. No, my słyszymy, że to raczej nie jest możliwe, a więc to mi ciężko jest w tym momencie na to odpowiedzieć. Ja zresztą uważam, że my chcemy trochę tak zrobić taki skok, nie wiem, przeskoczyć z jednej góry na drugą, bo skoro nie byliśmy przez te miesiące w stanie wprowadzić nakazu noszenia maseczek i ewentualnie z sprawdzania certyfikatów covidowych czy weryfikacji testów, tylko nad tym dyskutujemy, chociaż wszyscy już dawno wprowadzili, a nagle mówimy o tym, że chcemy wprowadzić przymus szczepienia. To nie jest takie proste wcale. Niewiele jest krajów, gdzie ten przymus szczepienia obowiązuje.
Dobrze, a to jeszcze zapytam, ilu dawek szczepionki jeszcze możemy się spodziewać? Bo miały być dwie. Później mamy, że jednak trzy, jest ta trzecia przypominająca. Czy możliwe będzie mówienie, że no to jeszcze czwartą się zaszczepmy, może później jeszcze piątą?
Ja w ogóle nie słyszałem, że ktoś obiecywał, że będą dwie dawki szczepionki.
No na początku było, że dwie.
Jak producent to testował i jak sobie założył, że mamy szczepionkę też jednodawkową, mieliśmy potencjalnie, prawda, od samego początku. Natomiast ja muszę powiedzieć, z punktu widzenia chorób zakaźnych, którymi się zajmuję od wielu, wielu lat, szczepienie przypominające, więc tak zwany booster słynny już, jest rzeczą kompletnie normalną. Jeżeli spojrzymy sobie do kalendarza szczepień, to praktycznie większość szczepionek, jakie jest podawane, to są podawane w schemacie podstawowym i po kilku latach jest stosowany booster. No, w przypadku COVID-u jest trochę inaczej, bo ten booster ma miejsce po 5 miesiącach, ale też w tym momencie nikt Państwu nie odpowie na pytanie, czy będzie potrzebna kolejna dawka szczepionki. My na razie nie mamy obserwacji takich szerokich na temat, jak długo utrzymuje się odporność po tej dawce przypominającej. To trzeba chwilę zaczekać na te wyniki. Jeżeli będą potrzebne kolejne szczepionki, możliwe, że będą potrzebne kolejne inne formuły, tak jak jest to w przypadku grypy, bo jeżeli będą inne wirusy w sensie i innej budowy, to trzeba będzie kompletnie zmienić wtedy tą szczepionkę. Ale tutaj technologia mRNA jest o tyle dobra, że tak naprawdę w miarę prosto można to zrobić. To jest wielkie dobrodziejstwo nauki, wielkie dobrodziejstwo medycyny.
Czyli 100 szczepionek na stulecie COVID-u w pewnym sensie nam z tego wychodzi, ale może zostawmy...
Nie wiemy tego, panie redaktorze, tego naprawdę nie wiemy. Proszę nie mówić.
Wiem, oczywiście, że tego nie wiemy, bo to jest nieprzewidywalne w dłuższej perspektywie. Natomiast zmierzamy już pomału do końca. Chciałbym jeszcze zahaczyć o temat odejścia pana i odejścia innych profesorów z Rady COVID-owej. Rozumiem, że państwo odeszliście z Rady, ponieważ rząd, czy też ogólnie politycy, nie brali sobie do serca waszych rad.
Ten temat już był tak wałkowany wielokrotnie, że myślę, że wszyscy Państwo wiecie, że...
No decyzja... może i wiemy, a jednak bardzo chciałbym to usłyszeć u nas na antenie.
Bo decyzja o opuszczeniu Rady wiązała się z tym, że nasze sugestie, a do tego byliśmy, że tak powiem tam, że tak powiem umiejscowieni przy premierze, nasze sugestie nie były brane pod uwagę. I tu ja wielokrotnie mówiłem, że mieliśmy wrażenie, że zarówno minister zdrowia, jak i premier chcieliby te sugestie prowadzić w życie. Natomiast był jakiś blok, była jakaś blokada polityczna prawdopodobnie, prawie na pewno, i niemożliwość prowadzenia tych sugestii. Poza tym zaczęły górę brać pewne rady mówione przez osoby o poglądach antyszczepionkowych i tu widzieliśmy, że słynna już ustawa, która w tej chwili w dalszym ciągu nie przeszła. To się wszystko bardzo długo działo i stwierdziliśmy, że nasza rola się już skończyła, że ta formuła się wyczerpała.
To przepraszam w takim razie, że tak może wprost zapytam, ale czego państwo oczekiwaliście? Bo wicerzecznik PiS-u Radosław Fogiel w przypływie swojej, nie wiem, niepohamowanej szczerości powiedział, cytuję, nie zatrudniamy ekspertów, bo jak zatrudnialiśmy ekspertów, to nie chcieli oni realizować naszego programu. Koniec cytatu. I to chyba samo stało się z Radą Medyczną, że wy dawaliście swoje opinie, dawaliście swoje porady, ale w kontekście politycznym zatargów, że tak powiem, nie były wprowadzone wasze rady.
Przede wszystkim proszę pamiętać, że to było grono osób o bardzo różnych poglądach politycznych i mieliśmy wrażenie, zresztą ceniliśmy sobie to bardzo, że tutaj było to takie działanie ponad jakimiś różnymi podziałami politycznymi. Zawsze to mówiliśmy. Opieraliśmy się wyłącznie na poglądach naukowych. Natomiast myślę, że wiele rzeczy udało się prowadzić. Wiele rzeczy na szczęście udało nam się zahamować pewnych działań, które były gdzieś tam planowane. A więc to nie tak, że myśmy nie mieli żadnych sukcesów w sensie tego doradzania.
Profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych SPSK1 w Lublinie, był moim i Państwa gościem. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Filip Kozłowski, żegnam się z Państwem. Do usłyszenia.